Odcinek 9.
Alphonse Joseph George 1875-1951. Generał. Absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr. Uczestnik I wojny światowej od 21 października 1939 roku dowodził najważniejszym francuskim frontem północno-wschodnim. Podczas niemieckiej ofensywy w maju 1940 roku nie potrafił odpowiednio szybko zareagować na uderzenia oddziałów pancernych wroga przedzierających się przez Ardeny i zorganizować przeciwdziałania. Podobno stan jego psychiki i możliwości dowódczych determinowały następstwa groźnej rany, jaką odniósł w Marsylii w 1934 roku w czasie zamachu na króla Jugosławii Aleksandra. 19 maja 1940 roku został zwolniony ze stanowiska dowódcy frontu. W 1943 roku dołączył do generała Henri Girauda w Algierze i przez kilka miesięcy był członkiem francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Prawdziwy obraz zagrożenia dotarł do Churchilla dopiero następnego dnia, 16 maja, gdy na posiedzeniu gabinetu wojennego usłyszał raport szefa sztabu imperialnego, że niemieckie czołgi dotarły do Laon, miasteczka położonego 80 mil na północny wschód od Paryża. Tuż po obiedzie Churchill wsiadł do samolotu, aby polecieć do Paryża. Po 17 wylądował na podparyskim lotnisku Le Bourget. Był wyraźnie w dobrym humorze i bardzo sceptycznie nastawiony wobec Francuzów, lamentujących, że wszystko stracone. Powiedział nawet do witającego go pierwszego sekretarza ambasady. Oni mają za dużo na wątrobie, co wskazywałoby, że myśli o nadmiarze wina niekorzystnie odbijającym się na tymże organie. Tego wieczoru, gdy przybył do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Quai d'Orsay, to nazwa bulwaru w Paryżu, przy którym mieści się Ministerstwo Spraw Zagranicznych i została przyjęta jako nazwa ministerstwa, mógł w pełni ocenić powagę sytuacji. Już wchodząc, poczuł ostry swąd dymu unoszącego się z ognisk w ogrodzie, w których palono rządowe dokumenty. W gabinecie ministra obok gospodarza byli obecni premier Renault, a także generał Maurice Gamelin, głównodowodzący wojskami francuskimi, oraz Edouard Daladier, minister obrony. Gamelin rozwinął mapę, na której w rejonie Sedanu czerwona linia frontu wyraźnie wybrzuszała się na zachód. Zwięźle i beznamiętnie objaśniał, które niemieckie dywizje przeszły przez Mozę i w jakim kierunku rozwija się ich ofensywa. W pewnym momencie odezwał się Renault, jakby obawiając się, że obraz sytuacji na froncie może nie zrobić na Brytyjczyku wystarczająco mocnego wrażenia. Ostrze niemieckiej lancy przeszło przez nasze oddziały jak przez kupę piasku. Zapewniam pana, że tam... wskazywał na mapie rejon Sedanu, decyduje się nie tylko los Francji, ale także brytyjskiego imperium. Zapadła cisza. Churchill sięgnął po cygaro i długo je zapalał. — A jakie są strategiczne rezerwy? — zapytał wreszcie po francusku. — Żadne — odpowiedział krótko generał Gamelin, co oznaczało, że armia francuska nie potrafi zatrzymać niemieckich oddziałów podążających w stronę Paryża. Churchill spojrzał przez okno na kłęby dymu unoszące się z wielkich ognisk. Od czasu do czasu rozlegał się turkot kół taczek, na których dowożono urzędowe papiery do spalenia i łoskot pakunków wyrzucanych z górnych okien rządowego budynku. Był to najbardziej widomy znak, że ewakuacja Paryża już się rozpoczęła. Cóż miał odpowiedzieć? Kilkadziesiąt minut później Churchill wrócił do ambasady brytyjskiej i wysłał depeszę, której nakazywał zwołanie gabinetu wojennego i rozpatrzenie propozycji przysłania do Francji 6 dywizjonów myśliwskich. Dywizjon liczył średnio 14 samolotów. Zdawał sobie jednak sprawę, że jest to tylko gest, który nie będzie miał większego znaczenia militarnego. Odwrócić klęski już nie można było, a to oznaczało dramatyczne pogorszenie sytuacji Wielkiej Brytanii. Załamanie Francji miałoby bezpośredni wpływ na walki w Norwegii, skąd należałoby wycofać wojska alianckie, oddając ostatecznie Niemcom porty tego państwa. Kriegsmarine uzyskałaby dogodne bazy i wyjście na północny Atlantyk, gdzie wielkie rajdery i okręty podwodne mogłyby skuteczniej atakować brytyjską żeglugę. Nie dość tego. Niemcy zajęliby porty nad kanałem La Manche, a co gorsza, bazy francuskiej marynarki nad Zatoką Biskajską, takie jak Brest czy Bordeaux, skąd U-boty wypływałyby wprost na wody Atlantyku. Groźba okrążenia Brytanii i przerwania życiodajnych atlantyckich szlaków komunikacyjnych stawała się bardzo realna. W dodatku nie można było wykluczyć, że część wielkiej francuskiej floty wpadnie w niemieckie ręce. Z lotnisk w Belgii i północnej Francji samoloty Luftwaffe mogły skutecznie atakować angielskie miasta, porty, lotniska i zakłady zbrojeniowe. Zwycięstwo nad Francją ogromnie wzmocniłoby Niemcy w zakresie militarnym, gospodarczym i politycznym. Wehrmacht zdobyłby tysiące czołgów, dział, samolotów i samochodów. Wielkie i nowoczesne francuskie zakłady przemysłowe, korzystając z francuskich surowców, zaczęłyby produkować broń i wyposażenie dla niemieckich armii. Świetne zwycięstwo wzmocniłoby niemieckie sojusze z Włochami i Związkiem Radzieckim, a wiele małych państw europejskich musiałoby się poddać niemieckiej kurateli. Churchill musiał ponadto pamiętać, że we Francji było prawie 400 tysięcy żołnierzy brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego, którzy staliby się zakładnikami Hitlera. Brytyjski korpus ekspedycyjny, British Expeditionary Force, BEF, wojska brytyjskie skierowane w 1939 roku do wsparcia sojuszniczych wojsk francuskich i belgijskich. Pierwsze oddziały przybyły do Francji 4 września 1939 roku i zajęły stanowiska wzdłuż granicy belgijskiej. W skład BEF wchodziły ponadto siły powietrzne, 12 eskadr liczących 9392 żołnierzy. Słabością korpusu był brak broni pancernej, słabe wyszkolenie żołnierzy oraz brak wystarczających sił lotniczych. W maju 1940 roku liczebność BEF wyniosła 394 165 żołnierzy, z których około 240 tysięcy było na froncie. 10 maja 1940 roku BEF wyruszył w stronę rzeki Scaldi, Belgia, lecz wkrótce wycofał się do rejonu Dunkierki, skąd większość sił ewakuowano. W czasie walk we Francji BEF stracił 68 111 żołnierzy zabitych, zaginionych, rannych i wziętych do niewoli. Jak w tej sytuacji mógł działać rząd brytyjski? Poddać się wezwaniom tych, którzy twierdzili, że prowadzenie wojny z Hitlerem jest polityczną głupotą i należy zawrzeć pokój? Bez wątpienia takie rozwiązanie poprawiłoby położenie Brytanii na kilka lat, ale co stałoby się w tym czasie? Hitler, mając zagwarantowany spokój na Zachodzie, zrealizowałby swój plan, który tak otwarcie przedstawił w Mein Kampf w swoim programowym manifeście. uderzyłby na Związek Radziecki, aby zdobyć przestrzeń życiową dla narodu niemieckiego. Po zajęciu tego państwa z jego niezmierzonymi bogactwami naturalnymi, bezkresnymi, żyznymi polami Ukrainy i Białorusi, wielkimi zakładami produkcyjnymi i wielomilionową siłą roboczą, Niemcy stałyby się największym światowym mocarstwem. Hitler nie liczyłby się wówczas ze słabnącą, zepchniętą do roli wasala Wielką Brytanią. Jednym gestem zerwałby pokojowy traktat, tak jak zrobił to w 1939 roku z układem monachijskim, zajmując Czechy, czy z traktatem o nieagresji z Polską, podbijając to państwo. Wielka Brytania razem ze swoimi koloniami zostałaby włączona do III Rzeszy. Churchill zrozumiał, jak poważna jest sytuacja. Konferencja z francuskimi ministrami nie zmieniła jego poglądu, że Brytania nie może okazać słabości i podjąć negocjacji z Niemcami. Powiedział to francuskim ministrom, gdy w nocy ponownie przybył do Quai d'Orsay. Nawet jeżeli Francja zostanie zwyciężona, Anglia będzie walczyć, aż Stany Zjednoczone przyjdą jej z pomocą. Zadeklarował podniesionym głosem. Nie miał żadnych podstaw, aby uważać, że Stany Zjednoczone pomogą Wielkiej Brytanii. Posunął się tak daleko, że nawet przedstawił wizję, jak to on wraz ze swoim rządem, uciekając przed niemiecką potęgą, schroni się w Kanadzie. Stamtąd nad Anglią zrytą bombami do gołej ziemi, nad Francją, w której ruiny już przestaną dymić, będzie kierować powietrzną wojną nowego świata przeciwko staremu, zdominowanemu przez Niemcy. Trwające prawie do pierwszej w nocy przemówienie brzmiało jak manifest polityczny Winstona Churchilla. Był gotów prowadzić walkę do końca, oczywiście do końca swoich rządów, gdyż jego następca mógł mieć już zupełnie inny program i Churchill zdawał sobie sprawę, że stronnictwo tych, którzy uważają go za nieodpowiedzialnego awanturnika, jest bardzo silne. Może nawet silniejsze niż on. To ich musiał pokonać najpierw, aby zwyciężyć Hitlera. Jak wciągnąć Amerykanów? Randolph Churchill. 1911 do 1968, syn Winstona, popularny dziennikarz w latach 30. Od 1940 roku był posłem do parlamentu. W czasie wojny służył jako oficer wywiadu na Bliskim Wschodzie i w Jugosławii. Po 1945 roku, mimo kilkakrotnych prób, nie udało mu się zostać posłem. Napisał wiele książek, w tym biografię ojca. Randolph Churchill otworzył drzwi do apartamentu ojca i słysząc pomrykiwania dochodzące z łazienki, skierował się w tamtą stronę. Winston w jedwabnym szlafroku w chińskie smoki stał przed lustrem i operując staromodną brzytwą golił się, co było czynnością długotrwałą, której szczerze nienawidził. Miał twardy zarost i dlatego pozbycie się go każdego poranka wywoływało zły humor. — Siadaj sobie, drogi chłopcze, i poczytaj gazetę, a ja dokończę golenie — powiedział Churchill, widząc odbicie syna w lustrze. Zanim jednak ten zdążył wyjść z łazienki, ojciec powiedział ni to do niego, ni do siebie. — Myślę, że widzę drogę wyjścia. Znowu zaczął się golić. Randolph zatrzymał się w drzwiach. — Masz na myśli, że możemy uniknąć klęski, czy też chodzi ci o to, że możemy pobić tych drani? Winston wrzucił brzytwę do umywalki. — Oczywiście mam na myśli, że możemy ich pobić — powiedział wciąż, patrząc w lustro. — W porządku. Jestem za tym, ale nie wiem, jak mógłbyś tego dokonać. Randolph wydawał się szczerze zdumiony optymizmem ojca. Winston sięgnął po ręcznik i osuszył twarz. Odwrócił się do syna.
Wciągnę w to Stany Zjednoczone,
powiedział spokojnie. Churchill już wiedział, że Francja skapituluje i Wielka Brytania będzie musiała prowadzić samotną wojnę z nazistowskim państwem, które po tym zwycięstwie stanie się jeszcze potężniejsze. Wiedział też, że 34% brytyjskiego społeczeństwa, a zwłaszcza ludzi wpływowych i wykształconych, opowiada się za zawarciem pokoju z Niemcami. Już choćby lista członków angielsko-niemieckiego towarzystwa, które powstało w 1935 roku zamiast innej organizacji, nie tak energicznej w propagowaniu związków między obydwoma państwami, wskazywała, że wielu najbardziej prominentnych polityków i arystokratów związanych z dworem opowiada się za przyjaźnią między narodami, a nie wojną. Po klęsce Francji i bezpośrednim zagrożeniu brytyjskich brzegów liczba zwolenników zawarcia pokoju mogła wzrosnąć. Już dzień wcześniej Churchill wysłał depeszę do prezydenta Franklina Delano Roosevelta, której informował, jak trudna jest sytuacja we Francji. Starał się nie przestraszyć prezydenta i nie zniechęcić do udzielenia pomocy. Zapewnił więc, że Wielka Brytania jest przygotowana do prowadzenia wojny samotnie. Dołączył również listę amerykańskiego sprzętu najbardziej potrzebnego aliantom, a więc 40 lub 50 starszych niszczycieli, kilkaset nowoczesnych samolotów myśliwskich, amunicja i działa przeciwlotnicze. Nie liczył jednak na szybką odpowiedź, gdyż zdawał sobie sprawę, że 122 miliony amerykańskich obywateli nie ma najmniejszej ochoty na prowadzenie wojny w obronie kontynentu odległego od ich spokojnych brzegów o tysiące mil. Co więcej, w listopadzie 1940 roku miały się odbyć wybory prezydenckie, a Franklin Delano Roosevelt zamierzał pozostać na najwyższym w państwie stanowisku. Nie powinien więc angażować się w działania wojenne, gdyż jego najpoważniejszy przeciwnik, Wendell Willkie, łatwo mógł wykorzystać to przeciwko niemu. Churchill jednakże dostrzegał sygnały wskazujące, że Roosevelt, mimo ostrożnego zachowania, gotów jest zmienić amerykańską politykę i przyjść z pomocą jego krajowi. W orędziu wygłoszonym w kongresie 4 stycznia 1939 roku prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru użyć innych środków niż pokojowe, aby uniemożliwić agresorom rozpętanie wojny. Oznaczało to zapowiedź wsparcia gospodarczego państw, które padłyby ofiarami niemieckiej i włoskiej agresji. Ameryka nie mogła bowiem wysłać do Europy ani jednego karabinu. Zabraniały tego trzy ustawy o neutralności, uchwalone w latach 30. Każda próba rozluźnienia ustawowych ograniczeń wywoływała ostre protesty ze strony kół izolacjonistycznych, przeciwnych jakiemukolwiek włączaniu się Stanów Zjednoczonych do spraw europejskich. To też, gdy wreszcie latem 1939 roku Izba Reprezentantów zmodyfikowała ustawę o neutralności, zmiany były tak niewielkie, że nie miały żadnego praktycznego znaczenia. Coraz bardziej jednakże wyraźna stawała się chęć Roosevelta do zmiany tej sytuacji. Powiedział to jasno 3 września 1939 roku w czasie transmitowanej przez radio pogadanki przy kominku. Łatwo jest wam i mnie wzruszyć ramionami i powiedzieć, że wydarzenia mają miejsce tysiące mil od naszej półkuli i nie mogą zaszkodzić Ameryce. A w tej sytuacji Stany Zjednoczone powinny po prostu zignorować je i zająć się własnymi sprawami. Choćbyśmy jednak chcieli trzymać się z dala od tego, jesteśmy zmuszeni przyznać, że każde słowo, każdy okręt, który płynie po morzu i każda bitwa wpływają na przyszłość Ameryki. Kolejnym dowodem zamiarów prezydenta był telegram, który 11 września 1939 roku przysłał do Winstona Churchilla, gdy ten objął urząd pierwszego lorda admiralicji. Pisał w nim: ze względu na to, że pan i ja zajmowaliśmy podobne stanowiska w czasie I wojny światowej, chciałbym, aby pan wiedział, że bardzo cieszę się z pana powrotu do admiralicji. Pana problemy, jak sądzę, skomplikowały się w wyniku zaistnienia nowych czynników, ale podstawowy problem jest chyba taki sam. Zależy mi na tym, aby informował mnie pan osobiście o wszystkim, o czym powinienem według pana wiedzieć. Zawsze może pan przesłać zapieczętowany list, korzystając z waszego lub mojego kuriera. Prezydent mocarstwa pisał do ministra. Już sam ten fakt był niezwykły w dyplomatycznych stosunkach między państwami. Zażyłość obydwu polityków usiłowano później tłumaczyć przyjaźnią, rzekomo osiągającą lat 20. To nie była prawda. Roosevelt i Churchill nigdy przed wojną się nie spotkali. W tej sytuacji list prezydenta uzyskiwał rangę deklaracji politycznej. Roosevelt wyrażał sympatię wobec polityka, którego poglądy, konieczności twardej polityki wobec Hitlera były znane od dawna. Depesze Roosevelta można więc było uważać za obietnicę pomocy, a ponadto prezydent proponował bezpośrednią wymianę opinii z pominięciem premiera rządu brytyjskiego i amerykańskiego sekretarza stanu. Churchill po objęciu stanowiska szefa rządu podjął zachętę Roosevelta i, korzystając z amerykańskich kanałów łączności, zaczął wysyłać listy do prezydenta, które podpisywał były człowiek marynarki wojennej. Zdawał sobie sprawę, że uzyskanie militarnej i gospodarczej pomocy Ameryki jest sprawą bardzo odległą. Musiał jednak zacząć o to walkę. Wierzył, że ją wygra. Minęła północ 18 maja, gdy Churchill wezwał swojego sekretarza Johna Colville'a. — To jest telegram do tych cholernych Yankeesów — podał mu kartkę. — Wyślij to natychmiast. Colville zerknął na zegarek, ale nie w jego zwyczaju było zwracać uwagę szefowi, że jest bardzo późno. Skoro szef nakazywał, żeby telegram został wysłany natychmiast, widocznie miał swój powód. Kilka minut później włożył kartkę z telegramem do koperty i zalakował ją. Napisał nazwisko adresata: Herschel V. Johnson. Był to pierwszy sekretarz ambasady amerykańskiej, przez którego ręce przechodziła dyplomatyczna korespondencja przeznaczona dla prezydenta. O godzinie 1:30 w nocy posłaniec dostarczył zalakowaną kopertę sekretarzowi. Ten wezwał Tylera Kenta, który pełnił służbę w pokoju szyfrów, i nakazał mu oddanie koperty szyfrantowi. Urzędnikowi nie wolno było otworzyć koperty. Godzinę później Johna Colville'a obudził telefon od premiera. — Chcę mieć ten telegram z powrotem. Muszę zmienić niektóre zdania — powiedział Churchill. Sekretarz zadzwonił natychmiast do ambasady, prosząc o odesłanie depeszy. Pieczęcie nie powinny być naruszone, gdyż depesza nie dotarła jeszcze do rąk szyfranta, jedynej osoby, która miała prawo zapoznać się z tekstem. A jednak posłaniec przywiózł z ambasady rozdartą kopertę. Kto i dlaczego otworzył przesyłkę adresowaną do prezydenta Roosevelta? Dlaczego Churchill nagle, w środku nocy, zażądał odesłania depeszy? Czyżby nagła zmiana decyzji premiera miała inny cel niż poprawienie tekstu depeszy? Stało się to jasne, gdy nad ranem kurier po raz kolejny zawiózł depeszę do ambasady. Jej tekst nie został zmieniony. Churchill prowadził nową grę, w której celem był amerykański ambasador Joseph Kennedy. Joseph Patrick Kennedy, żyjący w latach 1888-1969, amerykański finansista i dyplomata, ukończył w 1912 roku Uniwersytet Harvarda. W wieku 25 lat objął stanowisko szefa banku, co stało się punktem zwrotnym w jego karierze finansowej. Z powodzeniem prowadził interesy, zarządzając stocznią, wytwórnią filmową oraz firmą maklerską Hayden Stone and Company, która przyniosła mu gigantyczny majątek szacowany na $400 milionów. Wycofał się z interesów w 1929 roku i zajął się polityką, przewodząc między innymi Securities and Exchange Commission. 1934-35 rok, a następnie United States Maritime Commission. W 1937 roku został ambasadorem Wielkiej Brytanii. W listopadzie 1940 roku został zmuszony do rezygnacji ze względu na jego pacyfistyczne poglądy. Był ojcem 5 córek i 4 synów. Josepha P. Juniora, urodzonego w 1915 roku, Johna F. w 1917, Roberta F. w 1925, Edwarda M. w 1932, z których 3 zginęło, Joseph P. w eksplozji samolotu, John F. i Robert w zamachach. O godzinie 11:30 Herschel V. Johnson odebrał telefon od kapitana Gaja Liddella, który przedstawił się jako funkcjonariusz sekcji wywiadu wojskowego Scotland Yardu. Chciałbym prosić pana o spotkanie z moim asystentem, kapitanem Maxwellem Knightem, dzisiaj o godzinie 15:00. Powiedział Liddell i dodał, to delikatna sprawa, niecierpiąca zwłoki. Johnson, choć dobrze wiedział, że za nazwą sekcji wywiadu wojskowego kryje się kontrwywiad MI5, a Liddell był jej szefem, nie spodziewał się, jak ważną osobą jest asystent Knight, który punktualnie o 15:00 stawił się w gabinecie. Wysoki, o ciemnych, świdrujących oczach, był najzdolniejszym i najgroźniejszym funkcjonariuszem kontrwywiadu. Przed wojną udało mu się wprowadzić swoich agentów do brytyjskiej partii komunistycznej i przeniknąć jej największe tajemnice. Rozpracował również brytyjski związek faszystowski, dzięki czemu można było całkowicie sparaliżować działalność tej organizacji. — Dziękuję, że znalazł pan czas, aby mnie przyjąć — powiedział uprzejmie Knight, stojąc w drzwiach gabinetu. Johnson wskazał fotel i odczekawszy, aż gość usiądzie, sam usiadł obok. Nie mówił nic, zastanawiając się, cóż to za delikatna, niecierpiąca zwłoki sprawa sprowadziła oficera kontrwywiadu do jego gabinetu. — Chodzi o Tylera Kenta — powiedział Knight. — Zajmujemy się jego sprawą od października 1939 roku, a zwróciliśmy uwagę na niego, śledząc naturalizowanego Szweda niemieckiego pochodzenia Ludwiga Ernsta Matthiasa.